Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i wielki nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż z was, któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Oto słowo Pańskie.
A Tobie, Chryste.
Proszę usiąść. Siostry i bracia, punktem łączącym przypowieść o roztropnym zarządcy, którą przed chwilą przeczytałem, z życiem każdego z nas jest pytanie. Pytanie krytyczne. Co pocznę, skoro mój Pan wkrótce zwolni mnie ze służby? Więc co ze mną będzie, kiedy w pewnej chwili zostanę zwolniony ze służby tego ziemskiego życia? Mówiąc już wprost, co będzie, kiedy umrę? A ten dzień, ten czas jest przed nami zakryty. Jezus uczy, że nie ma dla mnie innej perspektywy, jak tylko pozyskać sobie przyjaciół, którzy wstawią się za mną tutaj na ziemi i w niebie. Święty Piotr apostoł, który doświadczył swojej słabości, a potem już był wierny aż do śmierci męczeńskiej, napomina w swoim liście: wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Miłosiernemu Bóg wiele grzechów odpuści. W tym świecie najbardziej potrzeba miłosierdzia, nie akceptacji, nie tej tolerancji na grzech, ale potrzeba jest rzeczywistego miłosierdzia. Stąd też bogaci i ubodzy powinni zjednoczyć się w Kościele, który stanowimy, aby nadmiar zamożnych służył żyjącym w niedostatku. Ten warunek wciąż jest niespełniony. Jezus jednak, znając słabość ludzi do pieniędzy, przestrzega uczniów: zaprawdę powiadam wam, Bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale dodaję też, bo uczniowie są strwożeni, że to, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Bowiem Jezus też wie, że są ludzie naprawdę bogaci, nie tylko przed ludźmi bogaci, ale i przed Bogiem, bo potrafią dzielić się swoimi dobrami i są miłosierni. I takim błogosławi. Obyśmy my byli bogatymi, którym błogosławi Bóg. Bo można być bezdomnym, ubogim i nie podzielić się z nikim. Kroniki kryminalne, nawet tu z Krakowa, opisują sytuację, gdzie bezdomny pobił bezdomnego, gdzie bezdomny odebrał drugiemu bezdomnemu życie, właściwie za parę groszy, dosłownie za parę groszy. A więc jaki jestem przed Bogiem? Pomimo wszystkich niedoskonałości, katolicy wciąż powinni być solą ziemi, która nie traci swego smaku, czyli powinna być w nas głęboka wiara potwierdzona uczynkami, bo wiara bez uczynków jest martwa. Powinni katolicy być również wyraźnym znakiem dla poszukujących drogi do Boga, poszukujących prawdy o Bogu i umiejętności życia z Bogiem. Nie możemy tutaj okazywać byle jakości. Nie możemy być nieczytelnym znakiem, zamazanym. Wprawdzie jest to wciąż znak, ale nie wiadomo, co wskazuje i dokąd prowadzi. Przyjaźń z Bogiem jest skarbem wartym najwyższej ceny. O tym liczne przypowieści Jezusa mówią. Skarbem, który jest wart daru życia. Dlatego święty Piotr pokornie przekonuje: cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch, na was spoczywa. Błogosławieni jesteście, jeżeli z powodu Chrystusa cokolwiek wycierpicie. Nawet nieustanny atak ateizmu, a także wewnętrzne rozłamy w łonie Kościoła uświadamiają, że nie można wyeliminować z duszy pragnienia Boga i jedności z Nim oraz brać mi wierzę. Zło nie potrafiło przezwyciężyć mocy modlitwy Chrystusa. Nie potrafiło przezwyciężyć Jego ofiary na krzyżu, dlatego jest już pokonane. Chociaż konwulsje szatana, które obserwujemy w świecie, dają się nam jeszcze we znaki, nieraz bardzo we znaki, ale tylko do czasu wyznaczonego przez Boga. Szatan jest już spętany, osądzony. On to wie. My często o tym zapominamy. Stąd też Jezus dodaje nam odwagi w Apokalipsie świętego Jana. Cytuję: przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. I dodaje od siebie: dasz radę. Zwyciężysz. Nie lękaj się. Człowiek odrzucający Boga nie potrafi zaspokoić swoich najgłębszych potrzeb tylko chlebem, dobrami materialnymi i przyjemnościami. Chciałby bardzo, ale wciąż jest głodny, wciąż jest syty, pomimo tego, że już jest bardzo bogaty i właściwie wszystko posiada. Jezus ostrzega takiego człowieka, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Co odda? Konto w banku? Samochody, wille, stanowiska. A co to jest warte? Z tego świata wiemy, nic nie da się zabrać. Nadzy przyszliśmy na ten świat, ale odejdziemy nawet nie tylko nadzy, bo i ciało zostawimy. Odejdzie nasz duch, nic nie weźmiemy. I przed Bogiem nie liczy się tytuł, stanowisko, dobra, które posiadamy. Liczy się miłość, czy kochałem, i to bezinteresownie. Bowiem środki finansowe pozwalające człowiekowi na zaspokojenie nawet najbardziej wyrafinowanych pragnień i czynienia, co zechce człowiek, co tylko zechce, nie dają mu prawdziwej wolności. Będąc bogatym, człowiek stał się zakładnikiem źle zrozumianej i wykorzystanej wolności, która zamiast wyzwolenia uczyniła go niewolnikiem namiętności i popędu. To właśnie wchodzimy z całą mocą. Nawet jeżeli tego na zewnątrz nie wyrażamy, to zazdrościmy bogatym i chcielibyśmy mieć ich życie. Przynajmniej wielu. Błogosławieni ci, którzy nie zazdroszczą tego i nie pragną tak żyć. Jeśli tak myślicie i tak postępujecie, jesteście błogosławieni. Jeśli jest cień zazdrości, to trzeba to przezwyciężyć. W tej sytuacji człowiek, odrzucając Boga, w centrum stawia samego siebie i uwielbia się bałwochwalczo. Natomiast odrzucając religię, nakłada sobie ciężkie jarzmo ideologii, która przyjmuje różne nazwy w różnych epokach i stwarza pozory naukowego pochodzenia. To już było. I to jest. I za każdy raz kończy się to tragicznie, tak dla jednostki, jak i dla całego społeczeństwa. Jesteśmy katolikami, a katolik powinien mieć świadomość, że głoszenie pełnej wolności bez Boga jest inspirowane przez zło, osobowe zło, które w ogrodzie rajskim skutecznie zwiodło naszych pierwszych rodziców, doprowadzając ich do tragicznego w skutkach upadku. Cytuję to, co mówił szatan do pierwszych rodziców. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Tak jak Adamowi i Ewie otworzyły się oczy, to my do dzisiaj jesteśmy przerażeni. Przeraża nas śmierć, a tego nie było. Cierpienie, kataklizmy. Mamy szeroko otwarte oczy. Właśnie szatan otworzył nam oczy i ciągle nam otwiera i chce nam jeszcze poszerzyć tę perspektywę, żebyśmy więcej zła zobaczyli i byli przerażeni, byli w jego niewoli. Dzisiejsze zamożne społeczeństwa w swojej sytości zaskoczone odkrywają, że dopiero teraz są nieszczęśliwe i że dopiero teraz zaczynają się ich problemy. Przedziwne. Są pieniądze. Są wynalazki przeróżne, a człowiek staje się wyalienowany, wyobcowany, nieszczęśliwy, bowiem człowiek nie może być szczęśliwy bez Boga i nie uczyni bez Niego świata sprawiedliwym. To się nie udało i się nie uda. Sam chleb, same pieniądze i źle pojęta wolność używania życia nie dają szczęścia. Człowiek potrzebuje czegoś więcej. Potrzebuje odkryć prawdziwy sens życia. Potrzebuje przekroczyć granicę śmierci i być zapewnionym, że nie umrze. A świat tego nie da. Świat mówi coś innego. Umrzesz, a więc korzystaj tyle, ile się tylko da. Nie ma nic potem. To jest filozofia świata. Zatem Paweł apostoł apeluje. To mówię i zaklinam do was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie. Z ich próżnym myśleniem, umysłem, pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca, Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. List do Efezjan, rozdział 4, wiersze od 17 do 19. Paweł apostoł wtedy przestrzegał i to ostrzeżenie jest aktualne do dzisiaj. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa, kontynuuje Paweł. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Ten sam list, następne wiersze. Trzeba stać się nowym człowiekiem i porzucać zło. Nie paktować ze złem, nie przymilać się, ale też się niczego nie bać. Jak Bóg z tobą, kto przeciwko tobie? Szatan, drugi człowiek, który jest śmiertelny. Tutaj jest, a tu go nie ma. Tu jest bogaty, a tu fortuna mu się rozsypie. Ten człowiek przeciwko tobie, a nawet grupa ludzi. Stąd też na zakończenie tej refleksji przytoczę modlitwę, którą zaczerpnąłem z rozważań papieża Benedykta XVI. Spójrz na mnie, Boże. Jestem nicością, lecz Ty jesteś wszystkim. Jestem nędzarzem, lecz Ty jesteś bogaty. Możesz uleczyć wszystkie biedy świata. Jestem grzeszny i zły, lecz Ty jesteś pełen rozrzutnej miłości. Kochasz nie jak ludzie, którzy kochają tylko tych, którzy są dla nich sympatyczni. Kochasz także żebraka w łachmanach, syna marnotrawnego. Kochasz nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, lecz ponieważ Ty jesteś dobry i miłosierny. Wyznajmy mi, wierzę w jedną Boga.